Zamknięty umysł. Artykuł autorstwa Anny Kotomskiej i Henryka Górskiego, opublikowany w Nieznanym Świecie w numerze 5 z roku 1992, kończący cykl UFO – Tajemnica bez granic. Musimy pamiętać, jak wielka jest jeszcze nasza niewiedza. Jesteśmy zobowiązani zachować maksymalnie otwartą postawę wobec problemów wszechświata, gdyż gotuje on nam cudowne niespodzianki, profesor Carl Sagan. Istnieją niezliczone relacje pilotów o spotkaniach z UFO, tylko niektóre z nich można położyć na karb fantazji lub tak zwanej mitologii zawodu. W wielu przypadkach mamy bowiem do czynienia z jednoczesną obserwacją ze strony załogi samolotu oraz pracowników naziemnej kontroli lotów. 15 lutego 1965 roku samolot należący do US Air Force odbywał lot nad Pacyfikiem, przewożąc do jednej z japońskich baz sprzęt oraz żołnierzy. Mniej więcej na godzinę przed Tokio radar w kabinie pilotów wykrył echo szybko przemieszczających się obiektów. Początkowe przypuszczenie, iż aparatura wysiadła, okazało się błędne. W chwilę potem oczom pilotów ukazała się bowiem eskadra trzech ogromnych UFO o owalnych kształtach, lecących z przerażającą szybkością. Kiedy wydawało się, że wręcz staranują samolot, dokonały nagłego zwrotu, utrzymując odległość od maszyny około 8 km, oraz towarzysząc jej dalszemu lotowi. Na pokładzie wybuchła panika, która jednak została opanowana. Za radą jednego z oficerów postanowiono nie wzywać na pomoc samolotów odrzutowych z Okinawy, gdyż w takim przypadku mogłoby dojść do starcia, którego skutki byłyby trudne do przewidzenia. Po pewnym czasie olbrzymie obiekty nagle przyspieszyły i zniknęły z pola widzenia załogi, osiągając, jak pobieżnie obliczono, prędkość około 2000 km na godzinę. Warto dodać, że nie jest to szybkość rewelacyjna, gdyż istnieją obserwacje, które zarejestrowały UFO poruszające się z prędkością 20 kilku tysięcy kilometrów na godzinę. Wykonano zdjęcia, które znajdują się w archiwum Dowództwa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Na ich podstawie obliczono, że lecące nad Pacyfikiem UFO musiały mieć około 700 metrów średnicy. Czyżby statki matki? Przypis redakcji. Relacjonując ten incydent, Paris Match melancholijnie zauważył, że gdyby tego rodzaju kolosy pojawiły się nie nad oceanem, lecz nad wielkim miastem, nic zapewne nie powstrzymałoby wybuchu paniki. Ten sam tygodnik wystąpił z twierdzeniem, że co najmniej od 1953 roku sztaby powietrzne kilku państw są w posiadaniu informacji, z których wynika, że w pobliżu Ziemi operują stale pojazdy kosmiczne z innych planet. W tym kontekście domaganie się przez premiera Grenady Erika Gehry'ego podczas sesji Organizacji Państw Amerykańskich w 1978 roku podjęcia międzynarodowych badań zjawiska latających talerzy byłoby apelem polityka pozbawionego wiedzy dostępnej innym. Oświadczenie Gehry pozostawało w bezpośrednim związku ze słynnym przypadkiem zniknięcia nad Australią samolotu typu Cessna. Okoliczności tego zdarzenia miały wyglądać następująco. 26 października 1978 roku samolot wojskowego lotnictwa australijskiego pokonywał trasę Melbourne, wyspa King w cieśninie Bassa. Warunki atmosferyczne były idealne. W chwili, gdy maszyna znajdowała się w odległości około 150 km od Melbourne, pilot nawiązał łączność z tamtejszą obsługą naziemną, meldując, że jest ścigany przez dziwny obiekt o kształcie cygara, w którym dostrzegł cztery świecące punkty. Ostatnie słowa Frederika Valenticza, gdyż to on właśnie pilotował statek powietrzny, wskazywały na nagłą i trudną do wytłumaczenia awarię silnika. Taśma z nagraniem urywa się w momencie ogłuszającego huku, który przypomina zderzenie dwóch metalowych powierzchni. Samolotu i pilota nigdy nie znaleziono, mimo podjętych na szeroką skalę poszukiwań. Gdyby nie to, że dokumentacja katastrofy została zgromadzona wyjątkowo skrupulatnie, można by pomyśleć, że mamy do czynienia z wiernym skopiowaniem znanego incydentu, jaki wydarzył się 7 stycznia 1948 roku podczas ćwiczebnego lotu amerykańskiego samolotu wojskowego. Przypadek ten jest często cytowany w światowej literaturze ufologicznej. Pilot maszyny, Thomas Mantell, również zgłosił spotkanie z UFO. Podczas pościgu za dyskiem, jeszcze przed przerwaniem łączności z Ziemią, zdążył podobno wykrzyknąć: „O Boże, tam są ludzie!”. Były to jego ostatnie słowa. W następnej sekundzie myśliwiec został rozerwany na tysiące kawałków, a jego szczątki leżały rozrzucone w promieniu 5 kilometrów. Żaden ze znalezionych fragmentów nie był większy od pięści. Co dziwniejsze jednak, jak utrzymuje magazyn Bante, który opierał się na dokumentacji ekspertów, wszystkie były podziurawione niczym szwajcarski ser. Żadna broń nie pozostawia takich śladów. W oficjalnym komunikacie US Air Force podano, że samolot zderzył się prawdopodobnie z balonem meteorologicznym. Przytoczona tu zbitka wydarzeń może wywołać fałszywe przekonanie, że UFO w stosunku do samolotów zachowują się agresywnie. W rzeczywistości dzieje się tak wówczas, gdy niezidentyfikowane obiekty latające spotykają się z próbą ataku. Inna sprawa, że przypadek australijski tej reguły nie potwierdza. Być może wiąże się to jednak z ogólniejszym zjawiskiem odnotowanym w literaturze ufologicznej. Ma ono mianowicie polegać na wyraźnym zainteresowaniu UFO bazami atomowymi oraz samolotami wojskowymi. Świadczy o tym pamiętna inwazja niezidentyfikowanych obiektów latających na lotniska jugosłowiańskie w ostatnich dniach października 1975 roku. Obiekty w kształcie dysku widzieli zarówno piloci oraz pasażerowie samolotów rejsowych, jak i pracownicy kontroli lotów na lotniskach w Zagrzebiu oraz Belgradzie. Były one również obserwowane na ekranach radarowych. UFO poruszały się z dużą prędkością, wykazując zdolność do błyskawicznych manewrów. Zmieniały również kolor. Od żółtego przez zielony po czerwień. Pochodzenia obiektów nigdy nie wyjaśniono, mimo że ponad wszelką wątpliwość nie były to zjawiska naturalne. Czy w tej sytuacji można uznać, że fenomen UFO stanowi zabobon XX wieku? Ekwilibrystyczny rodowód takiej koncepcji myślowej, usiłującej wtłoczyć w ramy rzekomego zabobonu obserwacje pilotów i profesorów wyższych uczelni, relacje prostych chłopów i kosmonautów, amerykański astronauta John Kernan w 1973 roku powiedział: uważam, że UFO należą do kogoś innego i pochodzą z jakiejś innej cywilizacji, w obliczu faktów staje się oczywisty. Otwartą kwestią pozostaje natomiast wyjaśnienie fenomenu UFO oraz pochodzenia obiektów. Przy tej okazji zwraca się szczególną uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, podobieństwo operatorów latających z podków do ludzi wyklucza, zdaniem niektórych, możliwość przyjęcia relacji świadków za prawdziwe, gdyż jest mało prawdopodobne, by rozum kosmiczny przejawiał się właśnie w takiej postaci. W szczególności nie ma żadnego uzasadnienia, wywodzą rzecznicy tego poglądu, by operatorzy przybywający z planety, gdzie panują inne warunki, wykazywali fizyczne podobieństwo do nas. Rozumowanie to jednak wystarczy odwrócić, by okazało się ono zawodne. Można bowiem założyć, a na etapie, kiedy nie dysponujemy żadnymi niezbitymi dowodami pozwalającymi stwierdzić, czym są UFO i ich załogi, każda hipoteza ma rację bytu, że to nie humanoidzi są podobni do nas, lecz odwrotnie, my jesteśmy podobni do nich. Zaś pewne różnice mogą wynikać z istniejących na Ziemi warunków, odmiennych od środowiska obcej planety. Prowadziłoby to oczywiście do wniosku, że nie uświadamiając sobie tego, jesteśmy uczestnikami gigantycznego eksperymentu genetycznego liczącego zapewne tysiące lat. Możliwe jest także inne wyjaśnienie. Oto mamy do czynienia z powolnym przystosowywaniem się zewnętrznych psychozoików do postaci humanoidalnej, przy czym proces ten zapewne jeszcze potrwa. Na taką możliwość wskazują na przykład relacje świadków, z których wynika, że podczas bliskiego spotkania trzeciego stopnia obok humanoidów widzieli postacie niczym w gruncie rzeczy nie różniące się od ludzi. Wielce w tym względzie symptomatyczny jest słynny w literaturze ufologicznej przypadek Brazylijczyka Antonio Villas Boasa, nasuwający podejrzenie o podejmowaniu przez obcych prób stworzenia swego rodzaju mutacji gatunków. Są to oczywiście jedynie przypuszczenia. Również to, co określa się mianem braku kontaktu, tylko pozornie przemawia przeciwko UFO. Astrofizyk Jacques Vallée powiada, że w przypadku UFO mamy do czynienia z manipulowaniem zmiennymi kulturowymi, co, upraszczając, oznacza celowe sygnalizowanie swojej obecności, jednak bez próby ingerencji w nasze życie oraz nawiązania kontaktu w rozumieniu, jakie wiążemy z tym pojęciem, co nie wyklucza kontaktów indywidualnych, zazwyczaj uznanych przez otoczenie za niewiarygodne. Takie zachowanie mogłoby sobie stawiać za cel stymulowanie przeobrażeń w naszej zbiorowej świadomości. Gdyby hipoteza ta miała się okazać trafna, próżnym wysiłkiem byłoby doszukiwanie się wewnętrznej logiki spotkań z UFO, różnic i podobieństw w opisach operatorów statków, wreszcie próby rozwikłania na pozór zupełnie fantastycznych, by nie rzec na pierwszy rzut oka zupełnie nieprawdopodobnych, relacji, wedle których na przykład na oczach wielu świadków obiekt nagle zniknął, niemal zdematerializował się lub zmienił kształt. Bo być może są to zjawiska, dla wytłumaczenia których nie wystarczają znane nam prawa fizyki oraz kanony ludzkiej logiki. Wyjaśniając problem braku kontaktu, który w opinii wielu urasta do argumentu numer jeden przeciwko UFO, Aimé Michel, autor książek Światła na latające spotki oraz Za czy przeciw latającym talerzom, odwołuje się m.in. do prostych, przez co jednak jeszcze bardziej pobudzających wyobraźnię przykładów. Michel powiada: weźmy pod uwagę rybę o nazwie Gymnarchus niloticus, która wie, jak torować sobie drogę przez błotniste wody Nilu. W tym celu wykorzystuje ona napięcie elektryczne, jakie wytwarza się między jej korpusem a pokonywanymi przeszkodami. I mimo że znamy prawa elektryczności, nie potrafimy wyjaśnić mechanizmu, jakim Gymnarchus niloticus kieruje się w swojej wędrówce. Podobnie mrówki wiedzą, jak przechowywać w wilgotnej i ciepłej atmosferze ziarno tak, by nie wykiełkowało. A przecież wraz z odkryciem antybiotyków wydawało się, że ludzkość osiągnęła kolejny stopień jej tylko właściwego wtajemniczenia. Przykładów podobnych zagadek w przyrodzie można znaleźć wiele. Wszystko to prowadzi Michela do wniosku, że szansa nawiązania przez nas, to jest ziemian, kontaktu z nimi, a więc UFO, nautami, jest nie większa niż prawdopodobieństwo porozumienia się z rybą Gymnarchus niloticus. Dysponując bowiem nieskończenie doskonalszą od nas wiedzą, przybysze mogą po prostu ciągle nie umieć rozszyfrować toku naszego myślenia. Jest to jedna z licznych prób wyjaśnienia problemu braku kontaktu w naszym ludzkim rozumieniu, nie gorsza jednak od innych. A może to już szersza refleksja, ma rację Jacques Vallée, kiedy oceniając relacje kilkuset świadków bliskich spotkań trzeciego stopnia, z jakimi zetknął się w trakcie badań, powiada: ci ludzie nie aspirują do miana proroków. Opowiedziawszy swoją historię, pogrążają się w anonimowość. Czy ich dziwne milczenie mamy uznać za dowód straconych złudzeń, czy raczej znak, że ich umysły ponownie zamknęły się po chwilowym osiągnięciu stanu świadomości, który pojawił się zbyt wcześnie? Na naszym kanale zaprezentowaliśmy artykuł autorstwa Anny Kotomskiej i Henryka Górskiego, opublikowany w Nieznanym Świecie, w numerze 5 z roku 1992, kończący cykl UFO – Tajemnica bez granic.